Ponownie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria na rozmowach niedokończonych w szczególny wieczór. Wieczór w uroczystość Królowej Polski i też w rocznicę ogłoszenia Konstytucji 3 maja. Bardzo gorąco pragnę powitać w studiu telewizji Trwam naszego już bardzo dobrego znajomego, księdza profesora doktora habilitowanego Tadeusza Guza, który jest dziekanem Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim. Bardzo witamy.
Dziękuję serdecznie ojcze Zdzisławie i też wszystkich Państwa przed telewizorami telewizji Trwam, a także radioodbiornikami. Jak najserdeczniej pozdrawiam.
Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, temat zaproponowany na dzisiejsze rozmowy niedokończone to Polska na rozdrożu pomiędzy chrześcijaństwem a liberalizmem i neosocjalizmem. Myślę, że nieprzypadkowo to się zbiega. Nie wybieraliśmy daty pod ten temat, ale myślę, że w trakcie też tej naszej rozmowy niedokończonej, w której też biorą udział nasi słuchacze i widzowie telewizji Trwam, wiele wspólnych elementów wyniknie. Jeżeli ksiądz profesor pozwoli, na samym początku ja bym odniósł się też do innej jeszcze rocznicy. Nie tak dawno obchodziliśmy 5. rocznicę pontyfikatu ojca świętego Benedykta XVI. I kiedy dowiedziałem się, że mam właśnie być na tym programie, w którym będziemy gościć księdza profesora i ten temat, przypomniało mi się, a nawet wyczytałem, że ktoś powiedział z Włochów, jeden z włoskich teologów, żeby zrozumieć ojca świętego Benedykta XVI, szczególnie też i jego sposób prowadzenia tej łodzi Piotrowej, trzeba się odnieść też do tego, co on powiedział tuż po śmierci sługi Bożego Jana Pawła II. Ja pozwolę sobie bardzo krótko tylko zacytować, ale myślę, że on ten tekst bardzo też może nam, że tak powiem, umiejscowić obecny temat rozmów niedokończonych. Benedykt XVI tak powiedział przed 5 laty. Ileż powiewów nauki przyniosły nam ostatnie dziesięciolecia, ileż nurtów ideowych, ileż modnych kierunków myślowych. Były one często niczym zburzone fale, które popychały myślenie wielu chrześcijan niczym małą łódkę z jednej skrajności w drugą. Od marksizmu do liberalizmu, aż po libertynizm. Od kolektywizmu po radykalny indywidualizm, od ateizmu do mglistego mistycyzmu religijnego, od agnostyzmu do synkretyzmu i tak dalej. Mówi dalej też o tak zwanym relatywizmie, co więcej użył wówczas słowa, które nieustannie powtarza się w nauczaniu Benedykta XVI i w nauczaniu współczesnym Kościoła, mianowicie mowa o tak zwanej dyktaturze relatywizmu. Może łącząc te rocznice nasze narodowe, ale też i rocznicę, 5. rocznicę już pontyfikatu Benedykta XVI. Księże profesorze, może chcielibyśmy zobaczyć i przybliżyć to zagadnienie, które chyba interesuje każdego Polaka, szczególnie też i w kontekście tego, co ostatnio przeżyliśmy 10 kwietnia. Czym jest chrześcijaństwo, a czym jest liberalizm, czym jest neosocjalizm? Może od razu przejdźmy też, żeby przybliżyć naszym widzom telewizji i też słuchaczom te pojęcia.
Moim skromnym zdaniem Polska znajduje się ideowo w tej sprzeczności duchowej. Z jednej strony Polska jest katolicką, o czym świadczy religia katolicka, która tutaj ma w porównaniu do innych narodów i państw świata bardzo mocną pozycję, ze wszystkich religii najmocniejszą. I dlatego mówi się w świecie o Polsce jako katolickim narodzie, co nie jest jednoznaczne w porównaniu do innych narodów. I w związku z tym, że mamy dzisiaj rzeczywiście, tak jak Ojciec Święty Benedykt XVI podkreśla, istotnie z tym sprzężeniem się ideologicznym liberalizmu względnie różnych nurtów neoliberalistycznych, a z drugiej strony są bardzo silne nurty neosocjalistyczne czy też neokomunistyczne różnych prowiniencji. I wydaje mi się, że tutaj w tę geografię ideową jest wpisana historia Polski od kilku wieków, stąd też ta właśnie zarówno Konstytucja 3 maja, genialny dokument, jak na ówczesny czas, a przede wszystkim geniusz tej Konstytucji jest zogniskowany wokół odwołania się polskiego państwa i prawodawstwa, a zarazem i polskiego narodu, do Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Dla porównania, Konstytucja II Rzeczpospolitej odwołuje się już tylko do Boga Wszechmogącego, a Konstytucja III Rzeczpospolitej z końca lat 90. ma już tylko w preambule wprawdzie imię Boga, ale tylko dla tych, którzy podzielają to stanowisko. Więc ani Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, ani też Bóg Wszechmogący, tak jak było to w II Rzeczpospolitej, co już było pewnym zredukowaniem, wydaje mi się, tej pozycji Boga w polskiej bytowości, nie mówiąc już o dalszej relatywizacji pozycji Boga w Polsce, w polskiej kulturze, szeroko pojętej, a także w tej Polsce ideowej, bo przecież struktura państwa i prawa decyduje dalece o zewnętrznym, ale także i wewnętrznym organizowaniu się narodu katolickiego, który niestety nie ma do dyspozycji tej podstawy absolutnej, którą jest Bóg chrześcijański w Trójcy Świętej Jedyny. I właśnie, jeśli przejdziemy tak do krótkiej charakterystyki poszczególnych stanowisk, to możemy zauważyć, że chrześcijaństwo jest religią, ale jest także pewną całościową wizją świata, człowieka, całego kosmosu i oczywiście Boga. Jest to religia i światopogląd oparty bardzo mocno z jednej strony na rozumie, jako naturalnej władzy człowieka, a z drugiej strony na łasce, czyli na objawieniu Starego i Nowego Testamentu, kulminującym w osobie Jezusa z Nazaretu, który nam objawił, że ten Bóg trójosobowy jest jednocześnie i Stwórcą, i Zbawcą człowieka. I że do doskonałości doczesnego wymiaru wszechświata potrzebujemy dwóch niejako wartości. Z jednej strony natury człowieka, a z drugiej strony łaski. I człowiek tutaj, wielkość człowieka w chrześcijaństwie polega na tym, że on współpracuje z łaską, ale jego dzieło, jakość jego dzieła ma duże znaczenie dla jego wiecznej przyszłości. Natomiast liberalizm, i to jest zawsze najlepiej, jeśli się definiuje stanowiska, to najlepiej je definiować z pozycji samoświadomości danego kierunku, czyli po prostu z pozycji samych liberałów. A mianowicie liberalizm ten pierwotny i różne nurty neoliberalistyczne pojmują siebie jako światopogląd, jako religię. Jako religię można by było powiedzieć kult, jako kult jednostki, która chce być całkowicie autonomiczną, która chce powiedzieć, że jest stwórcą samego siebie i jednocześnie określającą cały wymiar prawa, moralności i całej kultury, opartym na silnej jednostce i która zabezpiecza swoje bytowanie oczywiście posiadaniem materialnym. A socjalizm, zanim powiem, czym jest neosocjalizm, to warto powiedzieć, czym był socjalizm, czy też pierwotny komunizm. Mianowicie to były też takie nurty myślowe, które pojmowały siebie jako alternatywę, czy też konieczny środek zastępczy dla prymitywnego katolickiego chrześcijaństwa. Czyli, proszę zobaczyć, zarówno liberalizm pojmował siebie jako religię i to jako religię alternatywną wobec katolickiego chrześcijaństwa, jak też i socjalizm i komunizm pojmuje siebie de facto, ostatecznie jako religię. O tym świadczą źródła pisma Marksa, Engelsa, Lenina i innych. I teraz właśnie ten nurt socjalistyczny przeradza się, czyli nurt socjalizm jest światopoglądem, który bazuje na materii, wychodzi od tego, że każda bytowość, która istnieje, jest bytowością materialną, ale ona jest, ta materia otrzymuje właściwości absolutu, czyli jest wieczną, jest nieprzemijającą, choć śmiertelną przejściowo. I w związku z tym, ponieważ wszelka bytowość jednostkowa wyłania się z materii, dlatego ostatecznym przeznaczeniem jest bytować ku zjednoczeniu z materią jako materią. I tutaj właśnie, co jest ciekawe, że neosocjalizm, czyli tak zwana nowa lewica, ona różni się istotowo zarówno od chrześcijaństwa, tak czy inaczej, ale też różni się istotowo od liberalizmu i socjalizmu czy komunizmu pierwotnego. Ta różnica polega na tym, że już temu kierunkowi myśli nie przepisuje się żadnych właściwości religijnych. Czyli nie traktuje się neosocjalizmu jako religii zastępczej dla katolickiego chrześcijaństwa, co było właśnie przykładem liberalizmu kulminującym w rewolucji francuskiej, bo rewolucja francuska to jest typowo rewolucja liberalistyczna. To jest szczyt liberalizmu w historii świata, który później jeszcze dalej się rozwijał. Natomiast proszę zobaczyć, rewolucje socjalistyczno-komunistyczne z tą rewolucją bolszewicką na czele z 1917 roku, to są z kolei rewolucje kolektywistyczne, czyli właśnie tej prowiniencji. Natomiast neosocjalizm, nowa lewica dąży do jednego. Unicestwić wszelką bytowość. To jest fundament, istota i cel tego nurtu myślowego. Najbardziej radykalny i negatywny, jakikolwiek w dziejach myśli ludzkiej się pojawił.
Myślę, że profesorze, twórcy socjalizmu, też potem komunizmu, czy dali podstawy pod komunizm, oni właściwie cały czas mówili o dobru człowieka, byli zatroskani o człowieka. Dlaczego akurat przeszkadzało im w tej zatroskaniu człowieka chrześcijaństwo?
Tak, zasadne pytanie. Sprawa rozbija się centralnym pytaniem. W dziejach ludzkiego ducha jest pytanie o Boga. Kim jest Bóg? I tutaj chrześcijaństwo katolickie w oparciu o objawienie w Jezusie z Nazaretu dało nam najbardziej całkowitą wizję i Boga, i człowieka, i świata. I ukazało nam Boga jako osobową prarację wszelkiej rzeczywistości. Coś genialnego. Przecież ci starożytni Grecy, Rzymianie, przecież tam czuje się w metafizyce greckiej, w kulturze rzymskiej, czuje się to pragnienie, nawet w egipskiej, pragnienie osobowego absolutu. I on się pojawia w nurcie myślenia katolickiego, opartego na osobie Jezusa z Nazaretu. I dlatego właśnie, proszę zobaczyć, że jeżeli zaakceptujemy prawdę o Bogu osobowym, to wtedy analogicznie, czyli przez podobieństwo, kształtujemy cały wymiar kultury człowieka. Począwszy od kształtowania przyrody, poprzez naukę, sztukę, muzykę, politykę, ekonomię, to wszystko uzyskuje w osobowym rozumieniu Boga swoje świetne, wspaniałe podstawy. Natomiast właśnie z uwagi na to, że liberalizm wyrósł w gruncie rzeczy na fundamencie reformacji, która usiłowała rozerwać chrześcijaństwo. Według mnie największym problemem myślenia teologii Lutra i Kalwina jest to zmierzenie się z osobowym absolutem. Według mnie oni właśnie tego nie mogli pojąć, że Bóg jest osobą i że jest trójosobowym, ale jest jednocześnie jedynym Bogiem. I w związku z tym liberalizm i socjalizm i komunizm w ich pierwotnych formach są próbą po tym rozerwaniu się chrześcijaństwa na chrześcijaństwo rzymskokatolickie, które pozostało nim takim samym, i jednocześnie na chrześcijaństwo protestanckie. Wcześniej jeszcze były problemy z chrześcijaństwem prawosławnym, ale te problemy są mniejszej natury. One nie są natury dogmatycznej, tak najkrócej mówiąc. W związku z tym z prawosławiem mamy wspólną dogmatyczną podstawę, a dogmatyka to jest nauka o zdefiniowanych prawdach. A natomiast chrześcijaństwo protestanckie rozdzieliło, ukazało nam Boga, który jest złym, który jest szatanem. I w związku z tym, proszę zobaczyć, wtedy zaczął wyrastać nam, jak grzyby po deszczu, ten nurt liberalistyczny. Na początku powiedzmy, że to jest zdrowy odruch, że jednak jednostka coś potrafi, ale później oczywiście ten nurt zdeformował się całkowicie i dokonał absolutyzacji jednostki jako jednostki, o czym sobie może też powiemy trochę w tym programie, czy też w późniejszym
w części radiowej.
Tak, ale w każdym razie tutaj i teraz liberalizm powiedział, że w miejsce Boga katolickiego wprowadzamy jednostkę ludzką. Ona musi wykazać się swoim geniuszem, swoją wielkością, swoją dynamiką, możliwościami działania i poprawić tego starego Boga nieprawdziwego, którego Kościół nam przekazuje w swoim nauczaniu. A socjalizm dokonał odwrotnego manewru w porównaniu do liberalizmu. I przecież liberalizm jest źródłem i historycznym, i także ideowym socjalizmu Marksa, Engelsa i późniejszego komunizmu. Dlatego, że skoro liberalizm dokonał absolutyzacji jednostki, która miała uzdrowić wszechświat, a jednak tego nie dokonała, lecz wprost przeciwnie takich wielkich nadużyć dokonała, jak choćby rewolucja francuska, jak choćby takie zniszczenia w łonie protestanckiego świata, jak też ogromne nadużycia w wyzyskiwaniu dzieci w fabrykach liberałów XVIII-XIX-wiecznych. Przecież to było ogromne nadużycie na człowieku. I socjalizm powiedział, Bóg liberałów jest fałszywy, a katolików tak czy inaczej, ale my proponujemy innego Boga. I tym Bogiem jest materia. Ale ta materia, ona po prostu kulminuje w państwie demokratycznym. Dlatego de facto tym konkretnym absolutem socjalistyczno-komunistycznym jest właśnie państwo demokratyczne, co zresztą Marx powiedział, wstawiając państwo demokratyczne w miejsce Jezusa Chrystusa jako prawdziwego pośrednika. I dlatego też właśnie tutaj wydaje mi się, że neosocjalizm już miał właściwie tylko jedno wyjście z tej kontradyktorycznej, my nazywamy to w języku filozofii, sprzecznościowej postawy między liberalizmem a socjalizmem i komunizmem pierwotnym. Nowa lewica zobaczyła, że ci, w cudzysłowie, bogowie liberałów i socjalistów względnie komunistów nie doprowadzili do uzdrowienia świata, więc co nam pozostaje jako nowej lewicy? Zdyskredytować wszystkich bogów i zanegować rzeczywistość.
No właśnie, jeżeli zanegujemy Pana Boga, zanegujemy rzeczywistość, w której obecny jest Pan Bóg, jak jawi się człowiek? Jak można być człowiekiem? Wiemy, że my jesteśmy to pokoleniu świadkami, jak upadały rządy komunistyczne, ale chociażby w dokumencie Kościół w Europie Ojciec Święty jasno pokazuje tak zwany błąd antropologiczny, prawda, który wciąż trwa, czyli upadł niby komunizm, rządy komunistyczne, ale ten model antropologiczny pozostał. On nie jest obcy i w dzisiejszym czasie. Jak być człowiekiem właśnie przy tych różnych poglądach?
Z chrześcijańskiego punktu widzenia człowiek to obraz Boga. Bo zresztą to jest jasne, to wynika już z tej tezy pierwotnej, którą przyjęliśmy na początku. Jeżeli Bóg myśli, miłuje wszechświat i stwarza w nim człowieka, to znaczy, że wszystko, co istnieje, ma charakter w jakimś tam sensie tego osobowego Boga Stwórcy. I dlatego piękną, pierwotną, wspaniałą prawdą o człowieku jest to, że jest obrazem Boga. A proszę zobaczyć, że w liberalizmie już jest problem. Skoro przyjmiemy, że jednostka silna stoi u podstaw wszelkiej bytowości, to wtedy cały wszechświat ma stać się obrazem tej silnej jednostki. I dlatego proszę zauważyć, że liberałowie, oni wszystko chcieliby, jak to się w języku polskim pięknie mówi, na swoją modłę kształtować. Czyli na wzór tych silnych w cudzysłowie jednostek. I dlatego też właśnie liberalizm powiada, że człowiek stwarza siebie, kształtuje siebie według własnych norm, których nikt liberałowi nie może przypisać. On sam o tym decyduje. I oczywiście, że realizuje cele, żeby się spełnić, ale przede wszystkim poprzez posiadanie. I tutaj jeszcze może na marginesie warto wspomnieć, dlaczego sfera posiadania zarówno w liberalizmie, jak też i w kolektywizmie, który tak na pierwszy rzut oka niby rezygnuje z tej własności prywatnej, ale wszystko sobie podporządkowuje jako kolektywowi. Dlaczego sfera posiadania zyskuje zupełnie inny wymiar niż w chrześcijańskiej nauce katolickiej, społecznej, która mówi o tym, że posiadanie też ma wymiar personalny. Bo skoro człowiek jest osobą, to dlatego wszystko, co dotyczy człowieka, musi być podporządkowane pod ten wymiar personalny. To musi służyć osobie. A proszę zobaczyć, że rozumienie własności w liberalizmie i wszystkich nurtach neoliberalistycznych, a także kolektywistycznych, socjalizm, komunizm, nowa lewica, ono zyskuje zupełnie inny wymiar. Ono jest, usamodzielnia się. Ono nie służy wtedy człowiekowi jako jednostce, czy człowiekowi jako wspólnocie, w sensie małżeństwa, rodziny, narodu, czy też społeczność. Dlaczego tak jest? Dlatego, że to jest związane z reformacją też i reformacja określiła wybraństwo Boże, zapodmiotowała, czyli zakorzeniła kryterium bycia wybranym przez absolut na fundamencie posiadania. Także komu się powodzi, krótko mówiąc, to znaczy, że on został wybrany, taka jest nauka o predestynacji zarówno Lutra, jak też i Kalwina, że kogo Bóg wybiera, to tego obdarza wielorakimi dobrami, które, ta teza jest częściowo prawdziwa, ale tylko częściowo. Bo przecież gdybyśmy spojrzeli na Jezusa, który ogołocił samego siebie, wszystko oddał nam ludziom i całej bytowości wszechświata, zbawiając całe stworzenie, to wtedy to byłby paradoks nie do przyjęcia i on nie został przyjęty de facto przez Marcina Lutra i jego następców. A natomiast w nowej lewicy chodzi o to, że człowiek już jest po prostu, człowiek jest zlepkiem instynktów, popędów nie ma żadnego ducha, nie ma żadnej struktury bytowej, żadnego porządku. Jest po prostu, wyłania się z nicości i jest przeznaczony do nicości.
Myślę, że profesorze, zwykło się mówić jako coś, nad, może przechodzimy do codzienności, ale w tym powiedzeniu bądź człowiekiem zawiera się ogromna głębia, prawda? Gdzie się stajemy właśnie ludźmi? Ale może zanim przejdziemy właśnie, stajemy się ludźmi w rodzinie, też poprzez małżeństwo, inaczej to widzimy w kontekście chrześcijaństwa, inaczej widzimy to w liberalizmie. Tak samo tu interesuje nas jednostka w relacji do narodu, do państwa. Ale przypomniała mi się taka scena, nie tak dawno, kiedy 1 maja obchodziliśmy. Usłyszałem takie zdanie, że wielu chodzi na te marsze 1 maja, do których byliśmy zmuszani, ja na przykład jeszcze jako student, zapewne też ksiądz profesor, żebyśmy szli. Jeszcze jest taka nostalgia za komunizmem, gdy tymczasem my w tych dniach, tych naszych rekolekcji narodowych, po 10 kwietnia, widzimy, że jest prawdą. Nierozliczony Katyń jakoś dziwnie owocuje. Nierozliczana zbrodnia komunizmu. Widzimy, dalej sprawia, że są ludzie dzisiaj, to się aż nie chce, to się nie mieści w głowie, jak to mówimy tak pospolicie, że jeszcze można mieć tęsknotę i nostalgię za komunizmem. Jak to się dzieje? Jak to wytłumaczyć?
Z pozycji nauki prawno-naturalnej, która w chrześcijaństwie katolickim uzyskała swoje apogeum, człowiek jako jest z jednej strony jednostką i z drugiej strony przynależy, jest tą istotą społeczną, jak mówi Arystoteles i zresztą z Platonem i Sokratesem. Czyli w osobie ludzkiej bytują dwa wymiary, jednostkowy i społeczny jednocześnie. A dlaczego tak jest? Dlatego, że takim jest Bóg. Bo w Bogu jest jednocześnie jedno bóstwo, które jest posiadane przez trzy różne osoby: Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Czyli jeśli mamy analogię pomiędzy tak pojętym Bogiem, Stwórcą i Bogiem samym w sobie, to jest najwspanialsza nauka o Bogu, jaka w ogóle na świecie istnieje. Nią dysponuje właśnie dzięki łasce Boga Kościół rzymskokatolicki w całej pełni. I proszę zobaczyć, i wtedy analogicznie do takiego rozumienia Boga odsłania nam się niezwykła bytowość indywidualna i społeczna zarazem każdego człowieka. I proszę zobaczyć, że w świetle tej nauki błąd liberalizmu polega na tym, że on podkreśla wprawdzie to, co jednostkowe w człowieku, ale przy tym pozostaje. Czyli, tak jak Karol Wojtyła uczy, liberalizm zabiera jednostkę i jej społecznościom, jak małżeństwo, rodzina, naród, czy rodzina narodów. Zabiera. I przez to degraduje jednostkę. I kolektywizm, a więc socjalizm, komunizm, nowa lewica, ona z kolei dokonując absolutyzacji społeczności, pozbawia człowieka jego wymiaru niepowtarzalnej jednostki, jednostkowości. I stąd też Karol Wojtyła podkreśla w swoim dziele Osoba i Czyn, że wszystkie systemy kolektywistyczne z kolei ograbiają człowieka z jego niepowtarzalnego wymiaru istnienia, który jest bardzo cenny, który jest niezwykłą wartością i nieprzeznaczoną do negacji, tylko do rozwoju, do zachowania. I tutaj, ojcze Zdzisławie i drodzy państwo, moje osobiste spostrzeżenie i ten kontekst 10 kwietnia, on bardzo wiele mówi. Dlaczego? Dlatego, że on wyrasta z klimatu z jednej strony radykalnego liberalizmu, a z drugiej strony nie mniej radykalnego kolektywizmu. Ta tragedia bez istnienia tych ideologii nie byłaby do pomyślenia. Nie przydarzyłaby się. I proszę zobaczyć, drodzy Państwo, z czym my mamy dzisiaj do czynienia. Osądzono w historii świata tylko część ruchów socjalistycznych w postaci nazizmu niemieckiego i hitlerowskiego, czyli narodowy socjalizm, tylko osądzono. Natomiast to, do czego nie jest zdolne prawodawstwo i Polski, i Europy, i świata, do dzisiaj, do chwili obecnej, nie rozliczono liberalizmu z jego straszliwych nadużyć, antyludzkich nadużyć i nie rozliczono wszystkich pozostałych nurtów socjalistyczno-komunistyczno-neosocjalistycznych z ich bestialstwa. I dlatego żyjemy w takiej epoce, a nie w innej. I dlatego ten kontekst ideowy dzisiejszej Polski. I dlatego takie, proszę zauważyć, takie uderzanie w rodzinę i w małżeństwo, i w naród, i w ojczyznę z tych wszystkich pozycji ideologicznych, i tutaj przyznają ojcu Zdzisławowi rację i wielu chyba z Państwa telewidzów i radiosłuchaczy, że jeżeli nie dokonamy rozumowego, sprawiedliwego, naturalnie, wobec każdego człowieka, rozrachunku przede wszystkim z tymi systemami ideologicznymi, jak liberalizm i jego wszystkie proweniencje, i socjalizm i jego wszystkie postacie, to dlatego uważam, że ani nie poradzimy sobie z tragedią 10 kwietnia, ani nie poradzimy sobie z tym ujęciem, ukształtowaniem naszej rzeczywistości polskiej, czy też w wymiarze Unii Europejskiej, z naszą sytuacją, ponieważ Unia Europejska jest pod bardzo silnymi wpływami. Wydaje mi się, że to są najsilniejsze wpływy. Z jednej strony neoliberalizm i z drugiej strony neosocjalizm. Z tym, że ten drugi nurt jest dominującym nurtem w obecnej architekturze myślenia tych decydujących struktur w Unii Europejskiej.
Myślę, że profesor święty Ireneusz powiedział, że chwałą Boga człowiek żyjący, a założyciel Redemptorytu święty Alfons Liguori powiedział, że chwałą Boga jest człowiek szczęśliwy. Oczywiście rozumiejąc szczęście, które tylko człowiek jest w stanie zdobyć, osiągnąć w Panu Bogu. Sobór Watykański II nam powiedział, że człowiek, innymi słowy, wyraził, jaki jest człowiek szczęśliwy. Ten jest człowiek szczęśliwy, który z siebie czyni dar. Inaczej się nie spełni. Prawda? Gdzie się? Właśnie najbardziej spełnia się człowiek w relacji do drugiego. I tutaj właśnie to pytanie też. Racje bytu, małżeństwa, rodziny, narodu. Dlaczego też i w naszym środowisku tak bardzo się upominamy, a często jesteśmy właśnie określani, właśnie ci, którzy są nacjonalistami, ci, którzy są fundamentalistami, tak jak też Ojciec Święty 5 lat temu wówczas cytowany tekst, który wypowiedział właściwie na pogrzebie Jana Pawła II, że zwyczajne wypełnianie obowiązków naszej wiary uznawane jest za fundamentalizm.
Tak. Proszę zobaczyć, że jeżeli argumentujemy w tej kwestii na przykład patriotyzmu, czy też szacunku wobec małżeństwa i rodziny, czy też narodu, z pozycji tych ideologii, to musimy powiedzieć, że żadna z tych ideologii, ani liberalizm, ani nurty socjalistyczno-komunistyczno, neosocjalistyczne, one wszystkie instrumentalizują każdą wspólnotę. Liberalizm z pozycji indywidualistycznej, kolektywizm z pozycji kolektywistycznej. Po prostu to, że jednostka nie ma prawa bytu, a skoro jednostka nie ma prawa bytu, to nie ma też prawa do założenia małżeństwa, rodziny, wspólnoty przyjacielskiej czy jakiejkolwiek innej wspólnoty, bo to zjednoczenie w systemach kolektywistycznych to jest skutkiem uprzedmiotowienia, a więc tam nie ma mowy o zjednoczeniu. I dlatego też właśnie tutaj trzeba przypomnieć i przywołać naprawdę zgodną z rozumem i pierwotnym tchnieniem człowieka, że on jest istotą jednostkową, ale niejako ukonstytuowaną bytowo do tego, żeby tworzyć wspólnoty. My nie jesteśmy powołani do tego, żeby być jednostką tylko, li tylko, nie? Bo to wtedy bylibyśmy strasznie samotni, skazani na samotność, odcięcie od innych. A przecież szczęście bytowe człowieka polega na tym, że jest jednostką, ale jest jednocześnie członkiem rodziny. Może zakładać małżeństwo, może tworzyć naród. To jest nic niezgodnego z naturą. Wręcz przeciwnie, to odpowiada naturze. Ale socjalizm powiada, że czy neosocjalizm, do tego stopnia doszliśmy dzisiaj w świadomości globalnej, czyli ogólnoludzkiej, tak dalece, że jeśli ktoś powie, miłuję swój naród, to jest w tej dykcji neomarksizmu pojęty jako nazista hitlerowski par excellence. On jest i najbardziej niebezpiecznym człowiekiem, jakiego można napotkać. I stąd też wielkość Polski i naszego narodu. To już niezależnie mówię od tego, że jestem Polakiem z krwi i kości, ale po prostu wielkość Polski polega na tym, że wielokrotnie w dziejach świata, ludzkości, w różnych sytuacjach, ale szczególnie tragicznych, zwróciła uwagę rodzinie ludzkiej, że mamy prawo do narodu, że taka wartość jak naród jest nietykalną. I to się także ujawniło w tych dniach, w których naród w obliczu tej wielkiej tragedii, utraty swojej wspaniałej elity, po prostu znowu poczuł, że nie tylko warto być narodem, ale należy tworzyć piękną, światłą kulturę narodu, tożsamość narodową i że to jest nic niebezpiecznego. Wprost przeciwnie, to jest element fundamentalny dla bytowości jednostki różnych społeczności i w ogóle rodziny ludzkiej.
Profesorze, chciałbym, abyśmy może właśnie zainspirowany tym, co przed chwilą usłyszałem i nawet na samym początku ksiądz profesor wspomniał o tym, że jest ogromnie czymś ważnym, jakie jest prawo, przy okazji tu ja tylko dopowiadam, jaka jest ogromna odpowiedzialność moja jako obywatela, kogo ja wybieram, który potem w strukturach władzy ustanawia prawo, prawda? Które my rzekomo jesteśmy w stanie realizować. Zróbmy ten dalszy krok. Jak wytłumaczyć potrzebę państwowości i też dobrego prawa, obiektywnie dobrego prawa?
To też jest prawem człowieka jako jednostki i zarazem istoty społecznej, że społeczności, które tworzy człowiek, one są takie, jak i nasza bytowość, mogą być wspaniale uporządkowane. Ale żeby zorganizować życie społeczne, potrzeba bytowości państwa. To jest i potrzeba prawa, oczywiście. Prawo jest najważniejszym instrumentem w strukturze państwa. I teraz proszę zobaczyć tutaj, jakie są ciekawe niuanse, ale jak dalece decydujące o kształcie danego państwa, czy choćby na naszym kontynencie Unii Europejskiej, czy USA, czy innych państw świata. Mianowicie, że tutaj my rozróżniamy w bytowości państwa ten wymiar formalny, a więc istotowy, czyli pytamy, skąd pochodzi władza rządzenia? Czy też władza do określania, definiowania prawa w oparciu o osobę ludzką? I tutaj nurt chrześcijański mówi jasno, że władza każdego rządzącego, począwszy od ojca i mamy w rodzinie, a skończywszy na premierze czy prezydencie państwa, czy kanclerzu, czy jak my nazwiemy tych rządzących w różnych państwach, ale władza w sensie istotowym pochodzi bezpośrednio od Boga. Zresztą to jest nauka Boża i nauka katolicka. Natomiast proszę zobaczyć, już tutaj we wszystkich nurtach liberalistycznych skąd pochodzi władza? Od silnej jednostki. Skąd pochodzi prawo? Od silnej jednostki. A w nurtach socjalistyczno- czy neosocjalistycznych skąd pochodzi władza? Od kolektywu. Czyli, ale kolektyw pojęty jest materialistycznie. Czyli skąd pochodzi władza? Z materii. I właśnie, proszę zauważyć, i już skutki można sobie przewidzieć, że w nurtach liberalistycznych właściwie pierwotny liberalizm w ogóle nie chciał nic słyszeć o państwie. Po co państwo? Silna jednostka nie potrzebuje państwa. Ona wystarcza sama sobie. A kto określa prawo? Oczywiście ta silna jednostka. Według jakich kryteriów? Według swoich. Czyli każda swawola, wystarczy być tylko silnym i już się ma prawo do określania, czym jest państwo, czym jest prawo. I natomiast w nurtach kolektywistycznych właśnie tutaj jest troszeczkę inaczej, że kolektyw, a więc wtedy zbiorowość określa i jest, staje się źródłem prawa, tylko że tym ostatecznym źródłem jest też materia. I w związku z tym mamy takie szalenie dalece idące różnice. Natomiast w nurtach neosocjalistycznych one już z żadnych racji nie akceptują państwa, tylko dąży się w tej rewolucji kulturowej od lat 60. do skasowania państwa. Także pod próbami globalizacji państw świata dąży się de facto do kasacji państw, to znaczy do tego, żeby kilka jednostek na globie ziemskim zarządzały wszystkimi ludźmi. I wtedy mamy manipulację prawie doskonałą.
Parę miesięcy temu w telewizji, w dzienniku głównym telewizji publicznej mogłem usłyszeć, jak jeden z polityków ważnych rządzącej koalicji powiedział: jaka będzie prawda? Zobaczymy to po głosowaniu. Jaka jest prawda? Zobaczymy to po głosowaniu. Prawdę, którą po prostu ma ten, który ma więcej głosów. I widzimy, jak jest to ogromnie niebezpieczne. Jeżeli też mogę taką uwagę zrobić. Osobiście bardzo zasmuciła mnie decyzja pełniącego funkcję prezydenta, marszałka Sejmu Rzeczpospolitej. Podpisał ustawę dotyczącą IPN-u. Właśnie między innymi IPN miał pomóc nam Polakom żyć w prawdzie, żeby uniknąć na przyszłość właśnie tych błędów, które czyniono właśnie w przeszłości, gdzie deptano jednostkę, gdzie podporządkowano jej sile temu, kto jest silniejszy. Jak ksiądz profesor też od strony filozoficznej by na to spojrzał?
Mnie się wydaje, że nie tylko trudnością współczesnego polskiego polityka, ale każdego Polaka jest mianowicie to. Nasza kultura polska, chrześcijańska była w ostatnich dziesięcioleciach konfrontowana szczególnie z socjalizmem względnie z komunizmem sowieckim. Przez dziesięciolecia byliśmy odcięci właściwie od innych nurtów ideowych. I co się okazało? Że w 1989 roku te ideologie liberalistyczne chciały Polskę zagospodarować dla siebie. Z jednej strony były to różne nurty liberalistyczne, a z drugiej strony były to bardzo silne nurty neomarksistowskie, do których także nawet polski intelektualista nie był przygotowany. A dlaczego nie był przygotowany? Dlatego, że nawet jeśli studiował na Zachodzie, to ja mogę przykład podać z własnego doświadczenia. Pewien profesor z Wiednia powiedział mi po takiej debacie, w której ja poddałem zasadniczo pod wątpliwość zasadność psychoanalizy Zygmunta Freuda, i on się rozpłakał i powiedział do mnie przed innymi, że gdybym miał u niego zdawać egzamin, to bym go nigdy nie zdał. A ja odpowiedziałem: na szczęście, panie profesorze, opatrzność boska, w którą mocno wierzę, oszczędziła mi takiej przyjemności. Ale dlaczego to mówię? Dlatego, że uważam, że zmaganie się, że to wyzwanie liberalizmu i neosocjalizmu nie jest tylko wyzwaniem dla polskiego polityka. Ono jest wyzwaniem dla wszystkich Polaków. Ale w decyzjach polityków oczywiście to widać jak na dłoni. O co tutaj chodzi? I wydaje mi się, że ten lęk przed dekomunizacją Polski stoi u podstaw tego typu aktów. My się boimy zdeideologizować Polskę, polską kulturę, naukę. Boimy się tego. A to oznacza, że jesteśmy dalece zideologizowani. Czyli, że jesteśmy dalece pod wpływami pewnych nurtów albo liberalistycznych, albo neokomunistycznych, czy neosocjalistycznych. I tutaj wydaje mi się, że należałoby, i to powinien uczynić świat polskiej nauki. On powinien dodać odwagi polskim politykom. Nie bójcie się. Prawda jest rzeczywiście taką. Komunizm sowiecki jest fałszywy. To nie jest prawda, co on podaje ludzkości i jak on interpretuje rzeczywistość. I wtedy wydaje mi się, że gdyby doszło do czegoś takiego jak solidarność kulturowa Polaków, mianowicie naukowa, solidarność w sztuce i w kościele i także w ogóle w pozostałych obszarach w ekonomii i w polityce polskiej, gdyby doszło do solidarności kulturowej, która byłaby wolną zasadniczo od ideologii. Bo to, że w pewnych aspektach błądzimy jako ludzie, to jest rzeczą ludzką, błądzenie, ale tkwienie w błędzie, a przecież mamy genialne narzędzia intelektualne, na przykład na polskich uczelniach, uniwersytetach, gdzie polscy uczeni powinni panu Komorowskiemu, marszałkowi Sejmu i zastępcy głowy państwa dzisiaj powiedzieć, dostarczyć odpowiednich analiz intelektualnych, że niezależny IPN jest najlepszą instytucją do sprawiedliwego rozprawienia się z przeszłością komunistyczną Polski.
Ale niestety, z tego co wiem, nie chciał tych środowisk wysłuchać, bo już na tyle był zapoznany. Jest to bardzo przykre. Księże profesor, powoli będziemy już wzywać i zapraszać do udziału naszych, że tak powiem, słuchaczy czy widzów telewizji Trwam. Wiele tematów niedotknięty. Ja bym może podam temat i czekając na telefony, to bym prosił też o takie zdanie księdza profesora, opinię. Właśnie była mowa o solidarności kulturowej. W tych dniach tragedii narodowej po 10 kwietnia, w tym dziejowym momencie, uważam, że to jest naprawdę dziejowy moment i trzeba nam wnioski wyciągnąć, każdy indywidualnie i też jako naród, zobaczyliśmy, że nawet była solidarność religijna. Nikt się nie dziwił, że ten naród się modlił. Właśnie kościoły były pełne. Ludzie się spowiadali. W takim rozmodleniu ludzie stawali, by oddać hołd parze prezydenckiej i tym wszystkim, 96, którzy polegli w tak dziwnej tragedii, dziwne z drugiej strony, ale ta solidarność była i telewizja to pokazywała. Nie śmieszyło pokazywanie wymiaru religijnego naszego narodu. Więc jak jest w tej sytuacji, kiedy Polska jest na rozdrożu, jaka rola jest Kościoła i też religii? To jest pytanie, ale może podam tylko numery dla naszych słuchaczy, dla Polski Północnej. 56 657 0011, a dla Polski Południowej 56 657 0012. Oraz 657-0013 dla zagranicy, 657-0014, też drugi numer dla zagranicy, oczywiście dodając jeszcze numery 0048. I dla posiadaczy telefonów komórkowych w sieci w rodzinie 720-100-300 oraz drugi numer 720-100-400. Czekając na telefony, będziemy słuchać się za profesora.
Bardzo dziękuję, ojcze Zdzisławie, za to pytanie jeszcze i to wskazanie, tę uwagę natury religijnej. I chociaż zajmuję się nauką, filozofią, to uważam, że szczytem kultury jest religia. To jest najdoskonalszy wymiar bytowania człowieka. Nic nie przewyższa religii. A dlaczego? Dlatego, że religia rzymskokatolicka, kościół rzymskokatolicki to dzieło samego Boga. To nie jest dzieło człowieka. To jest dzieło samego Boga. Ale Bóg, tak jak i w aspekcie stworzenia, także i zbawiania świata, posługuje się człowiekiem. Człowiek jest partnerem Boga, w sensie jako osoba ludzka. I tutaj proszę zauważyć, że konsekwentnie należy uznać, że w religii katolickiej uzyskujemy najszersze horyzonty myślenia, najwspanialsze moce tworzenia i najpiękniejsze cele w ogóle działania i postępowania, bytowania człowieka. Najpiękniejsze. Nikt nam w dziejach całej kultury ludzkości nie przedstawił takich perspektyw, takich wymiarów. I to przyznaje zresztą i sztandarowy przedstawiciel nowej lewicy Jürgen Habermas. I właśnie on uważa, że jakkolwiek byśmy się nie rozprawiali negatywnie z chrześcijaństwem katolickim, to ono nam dostarczyło centralnych pojęć dla tej kultury ludzkości, którą dzisiaj dysponujemy. Ale proszę zobaczyć, to jest oczywiście właśnie dla świata, czy dla nas, dla naszych mediów, czymś zaskoczeniem, że Polska po 10 kwietnia potrafiła się tak religijnie uzewnętrznić. To jest, wydaje mi się, dla świata było to niezwykłą lekcją. I oczywiście uczuciowo zjednoczonym w bólu, tylko tak właśnie, jak podkreślam, że bardzo ważną byłaby solidarność kulturowa Polaków. Bo tak, jeśli pozostaniemy tylko na płaszczyźnie solidarności w bólu, czyli w uczuciu, ból jest uczuciem, że wszyscy jakoś jednoczymy się i z tymi ofiarami i w Katynia, i z Katynia, i z Smoleńska, ale uczucia są zmienne.
Profesorze, nie pogniewa się, jeżeli przerwę, bo jest już telefon, może słuchajmy. Telewizja trwa, bardzo prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej z Sopotu, witamy. Niech będzie pochodzony z Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja cieszę się nieprawdopodobnie z tego, że mam szczęście oprócz ojca Zisława witać księdza profesora w tej audycji jako specjalistę i stawiam problem, będę prosił o rozwiązanie. Problem, który osobiście potrafię rozwiązać, ale nie w takim duchu, przykro im powiedzieć, w cudzysłowie proszę to wziąć, pewnej poprawności ideowej, politycznej, kulturowej, nie wiem jakby to nazwać. Mianowicie Konstytucja 3 maja jest powszechnie przez wszystkie środowiska polskie, intelektualne i wszystkich Polaków, rządzących i tych zwykłych, szeregowych Polaków, uważana jest za nasz taki brylant w naszych dziejach, za perłę, za jesteśmy dumni, że druga w dziejach i tak dalej, i tak dalej. Otóż Konstytucja 3 maja, ja jestem trochę pod wrażeniem dzieła księdza profesora Waleriana Kalinki, ale to pytanie, które zadam, pochodzi wyłącznie ode mnie. Mianowicie w tej ustawie, tam jest rozdział Sejm, czyli władza prawodawcza, jest takie zdanie, które ja w tej chwili dokładnie czytam. Krótkie, dobitne zdanie. Cytuję. Wszystko i wszędzie większością głosów decydowane być powinno. Koniec cytatów. Proszę księdza profesora, przy takiej konstytucji to mamy z głowy przegłosowanie aborcji, małżeństw homoseksualnych, eutanazji i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że wszystko rozstrzyga większość głosów. Nie ma prawdy obiektywnej. Mój wniosek jest taki, że ta konstytucja została napisana przez ludzi, mniejsza o nazwiska i osoby, pozostających pod wpływem rewolucji francuskiej, która, tak jak ksiądz profesor zresztą wspominał, zanegowała wszystko, a na cele nie tylko z Bogiem, ale z prawem naturalnym. A prawo naturalne, o prawie naturalnym nie można rozstrzygać większością głosów. I będę prosił o zajęcie stanowiska, czy możemy bez zastrzeżeń prezentować narodowi, Polakom, prawda, tę konstytucję jako wzorzec prawa moralnego. Prawa moralnego, prawa narodu, który jest od 1000 lat narodem katolickim, związanym właśnie z prawem naturalnym. I mam drugie pytanie, jeszcze bardziej bulwersujące, również pochodzące całkowicie ode mnie. Otóż zaraz w drugim zdaniu jest, drugie zdanie zaczyna się tak. Przeto liberum veto, konfederacje i tak dalej, rządy obalające, społeczność niszczące, na zawsze znosimy. Ja nie wiem i też pytam się, ja mam drugie pytanie ściśle się wiążące do księdza profesora, mianowicie takie. Jeżeli Rzeczpospolita dopracowała się zasady liberum veto na zasadzie, że można jednym głosem oczywiście obalać Sejm i tak dalej, to są same złe rzeczy, o tym wiemy, ale można też obronić dobro i prawo naturalne. To znaczy, gdybyśmy w dzisiejszej sytuacji, przed chwilą ojciec Zdzisław mówił o głosowaniu nad IPN-em, czy jakąkolwiek inną ustawą, obronie życia poczętego, o czym mówiłem, i innych ustaw, które trzeba bronić. Czy wówczas jest problem większości? Nie, ponieważ wstaje jeden poseł i mówi, z tytułu prawa naturalnego uważam, że to niczego nie możemy zaaprobować. Więc liberum veto zostało wykolejone, ośmieszone, z wielu powodów słusznie, ale ono nosiło w sobie zarodki dobra, mianowicie ono mówiło, że nie większość głosów, a nawet pojedyncza osoba może mieć rację, jeżeli broni prawa naturalnego. Czyli to są moje dwa pytania. Jedno, konstytucja jako całość, a drugie, czy Rzeczpospolita w swojej drodze, która została wykolejona, wiek XVII-XVIII została wykolejona, ale czy nie miała tego zarodku, tego pierwszeństwa w dziejach, że chciała bronić prawa naturalnego, chociaż tego nie nazywała w sposób jawny. No, prawo naturalne to ja osobiście powiem na zakończenie, że Jan Paweł II jest dla mnie papieżem prawa naturalnego i dlatego taki aplauz w całym świecie uzyskał. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie i czekam na odpowiedź na antenie.
Dziękujemy panu Andrzejowi.
Dziękuję serdecznie panie Andrzeju. Co do pierwszego pytania, to chciałbym odwołać się do pierwszego wersetu Konstytucji 3 maja w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. To jest fundament dla wszystkich aktów prawodawczych, czy też całego orzecznictwa ducha tej Konstytucji 3 maja. I stąd też wartość dekalogu i całego wymiaru prawno-naturalnego, jak dalece to wszystko na danym etapie dziejów było przez człowieka możliwe do poznania. Także tutaj to nie jest duch rewolucji francuskiej. Ale z uwagi na to, że w konkretnych aktach ustawodawczych musi się obrać jakieś kryteria, które pozwalają na sprawne działanie właśnie władzy ustawodawczej, dlatego wydaje mi się słusznym, że tutaj to prawo większości określone przez Konstytucję 3 maja jest zasadne, o ile zawsze musimy pamiętać, istnieje korespondencja danej ustawy do prawa, najwyższego prawodawcy, który tutaj w tekście Konstytucji 3 maja został w pierwszym wersecie po prostu przywołany jako najwyższy prawodawca i ten, który określa, i to jest to kryterium, odniesienie. Czyli wprawdzie większość decydowała o kształcie poszczególnych ustaw, czy miała decydować, ale ona nie mogła dokonywać aktów ustawodawczych, które byłyby sprzeczne z Bogiem, z trójosobowym Bogiem chrześcijańskim w sensie interpretacji katolickiej. Jeśli chodzi o drugi punkt, sprawa liberum veto, proszę zauważyć, że to była w gruncie rzeczy przyczyna dramatu polskiej państwowości w II Rzeczpospolitej. Dlaczego? I jakkolwiek przyznają panu Andrzejowi rację, że czasami jeden głos właśnie może być decydujący, czy w kwestii obrony życia, czy w innych kwestiach, nawet w drobnych kwestiach, jeden głos może przeważyć i nie ilość decyduje o jakości o rzeczywistości, tylko sama rzeczywistość decyduje po prostu o sobie, o tym, jak należy się do niej ustosunkować. Ale trzeba przyznać, zawsze trzeba ten margines założyć, że jest grupa ludzi, którzy są nieodpowiedzialni. I dlatego na przykład niektóre cywilizowane państwa świata, jak na przykład choćby ta konstytucja powojenna Republiki Federalnej Niemiec, która znała doskonale też i naszą tradycję prawną, zresztą wyrosłą w dalekiej mierze z prawa rzymskiego i prawa później niemieckiego, jako kontynuatora tego prawa rzymskiego. I dlatego też właśnie korzystano z dramatu polskiej państwowości II Rzeczpospolitej, że liberum veto rozłożyło całą strukturę państwa. Że okazało się, że trzeba założyć margines tych 5%, żeby się zabezpieczyć przed wszystkimi nieodpowiedzialnymi w polityce, czy też w sferze władzy, przed radykalnymi posunięciami, które nie zawsze są zobowiązane wobec klasycznie pojętego prawa naturalnego. To wydaje mi się słuszne, że jednak liberum veto zniesiono.
Panie profesorze, jest następny telefon. Ja jakobym może taką małą uwagę przy okazji tego głosu liberum veto. Kwestia też pojedynczych głosów. Wielu jest takich spośród nas, którzy z racji, że nie mają zaufania w ogóle do życia politycznego, do tego świata, w ogóle nie głosują. A prawda to jest właśnie tylko solidarność, solidarne jednostki potrafią przeciwdziałać właśnie niebezpiecznym też chociażby i rządom.
Ja uważam, że prawo wyboru, proszę zobaczyć, to jest ta przyczyna materialna, my ją w nauce nazywamy o państwie. Głosowanie narodu, mało tego, my jako naród jesteśmy suwerenem. Żaden polityk nie jest suwerenem, jako ten oto polityk. Ani prezydent, ani premier, ani marszałek Sejmu, ani żaden poseł nie są suwerenami. W Konstytucji Rzeczpospolitej suwerenem jest naród polski. I dlatego to my ostatecznie decydujemy. Ten jeden głos, ten wybrany, przecież to jest, chodzi o to, żeby nadać polityce polskiej kierunek. I dlatego też mogę tylko zapewnić wszystkich państwa, że z jednej strony prawo wyboru, że my jesteśmy, jeśli jesteśmy suwerenem, czyli my jesteśmy tym, który sprawuje władzę w Polsce, a tylko reprezentatywnie dla narodu sprawują poszczególni politycy. Oni są reprezentantami narodu, a nigdy nie jest odwrotnie, tak jak się myśli bardzo często, że politycy sprawują władzę w Polsce. Nie. W Polsce według konstytucyjnie naród jest tym, który sprawuje władzę. I stąd też naród powinien wykorzystać swoje najlepsze narzędzie, jakie ma. To jest zagłosować. Mało tego, to nie jest tylko prawo, to jest mój święty obowiązek. Czyli Bóg będzie każdego obywatela Polski i każdego innego państwa rozliczać z wykonania swoich obowiązków wobec ojczyzny i państwa. Także tutaj wydaje mi się, drodzy państwo, bardzo zachęcam i błagam cały naród nasz polski, żeby pójść do głosowania w każdych wyborach.
Odbieramy następny telefon. Telewizja Trwam. Bardzo prosimy.
Niech będzie pokój Jezus Chrystus i Maria zawsze nie wita.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Zdzisława i księdza profesora z woli Andrzej z Gdańska.
Witamy.
Ja
następny
mam taki dylemat, że w rozmowie z kolegami, z przyjaciółmi na temat głosowania na pana prezydenta Komorowskiego. Ostatnio pan prezydent Komorowski określił się jako popierający metodę in vitro, to znaczy zabijanie dzieci nienarodzonych. To jest ukryta aborcja. A ja jako chrześcijanin, katolik, praktykujący, to o ile popieram taką osobę jak prezydenta Komorowskiego, to biorę na siebie ciężki grzech. Grzech zabijania dzieci nienarodzonych, bo ja mu daję na to przyzwolenie. Koledzy mi tam niektórzy tłumaczą, że to nieprawda, bo to on jest bezpośrednim sprawcą, ale ja daję mu na to przyzwolenie i uważam, że ja też jestem obciążony ciężkim grzechem, skoro na takiego człowieka zagłosuję. A zresztą ta partia cała, to nie tylko in vitro, bo tam jest aborcja i jeszcze teraz słychać o eutanazji, prawda? To są wszystko zabójstwa. No i ja uważam, że taki, który zagłosuje na taką partię, czy na takiego prezydenta, bierze na siebie skazę ciężkiego grzechu. Czy to tak jest? Czy proszę mi księdza profesora o wytłumaczenie, bo wtedy będę miał argument, żeby udowodnić kolegom i innym, czy tak, czy tak. Dziękuję serdecznie i Bóg zapłać.
Dziękujemy, że profesorze, ja tylko taką małą uwagę. Padło, że pan Komorowski jako prezydent, tu trzeba poprawić, prawidłowo jest pełniący urząd prezydenta, prawda? Z racji śmierci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ale już zostawiam głos księdzu profesorowi.
Bardzo dziękuję panie Andrzeju za to zatroskanie o ten jakże podstawowy wymiar bytu i Polski, i narodu, i każdego człowieka, który tutaj na polskiej ziemi otrzymuje dar życia od Boga i od swoich rodziców. Rzeczywiście jest tak, z pozycji katolickiej nauki moralnej i w ogóle katolickiej myśli, że nie mogę zagłosować, jeśli mam właściwie uporządkowane sumienie, na reprezentanta jakiegoś nurtu ideowego, który godzi albo w świętość Boga, albo w nietykalność człowieka, czy to jest w stanie embrionalnym, a więc prenatalnym, czy też po narodzeniu, czy też w wieku sędziwym. Nie wolno. Dlaczego? Bo to jest cooperatio formalis. Dlatego, że obywatel, który oddaje głos na danego polityka, czy daną partię, on współpracuje w przekazywaniu władzy razem z Bogiem. Współpracuje materialnie, bo my jako obywatele jesteśmy przyczyną materialną wyboru kształtu polityki. Ale polityki, która sprawuje władzę i która konkretyzuje prawodawstwo, ustanawia prawa. W związku z tym, jeśli ktoś, jakiś reprezentant polityki zdecydowanie opowiada się za którąś z tych praktyk, które są absolutnie z żadnych racji nie do zaakceptowania, to wtedy dany obywatel danego państwa ma współwinę, czyli współpracuje formalnie, mówimy to, w deprawacji państwa i ludzi, i wtedy te akty po prostu współdecyduje o kształcie poszczególnych aktów przeciwko człowiekowi jako osobie i jego nietykalnej godności. I dlatego z pozycji nauki moralnej Kościoła rzymskokatolickiego po prostu popełnia tak samo ciężki grzech.
Księże profesorze, pełniący obowiązki prezydenta pan Komorowski, tu chciałbym się odnieść, powiedział tu publicznie, osobiście to słyszałem, że głosowanie przeciw in vitro byłoby małodusznością wobec biednych małżeństw, które nie mogą mieć dzieci, prawda? To jest przykład uczenia relatywizmu i na to jako chrześcijanie, absolutnie katolicy, nie możemy pozwolić. Tu trzeba jasno powiedzieć, to jest relatywne.
Tak. I po prostu nie mogę się zgodzić na to, żeby wspierać innych ludzi w ich trosce, na przykład o otrzymanie dziecka, ale poprzez zabicie innych ludzi w stanie embrionalnym nie mogę. Albo nie mogę też się zgodzić na to, żeby narodziny dziecka, czy też poczęcie, akt poczęcia dziecka dokonał się w warunkach niegodnych. Dlaczego? Dlatego, że wtedy traktuje się dziecko nie jako osobę dla niej samej, lecz jako instrument, na przykład zadowolenia człowieka. Nie mogę tego, nie mogę jako polityk, ani jako człowiek uprzedmiotawiać, czy urzeczawiać człowieka, bo to jest stanowisko zasadniczo błędne.
Księże profesorze, myślę, że bardzo piękny akcent na koniec tego programu, niestety, bo on już dobiega ku końcowi, ale ta troska o życie, która też w tej tych rozmowach niedokończonych wynikła, a dla nas, katolików, to za takich się uważamy, powinna być nieustanną troską i to jest nasz obowiązek przed Panem Bogiem we wspólnocie Kościoła. Może ostatnie zdanie na zakończenie tego programu, może też słowo do naszych widzów, radiosłuchaczy.
I dziękując bardzo serdecznie zarówno ojcu Zdzisławowi za naprawdę piękne tutaj prowadzenie naszych myśli i
ja tu nic bogactwo, nie wnosiłem, ksiądz profesor.
Bogactwo myśli. Tworzy. Też dziękuję wszystkim Państwu za ten piękny dar współuczestniczenia i współtworzenia naszego spotkania. Myślę, drodzy Państwo, że tak puentując już nasze spotkanie to i zapraszając Państwa na jego kontynuację na falach eteru w Radio Maryja dzisiaj wieczorem, myślę, że Polska dzisiaj stoi przed potężnym dylematem. Zachować i rozwinąć naszą katolicką bytowość chrześcijańską, albo po prostu ulec nowym na ziemi polskiej, ale starym ideologiom liberalizmu, względnie neoliberalizmu, a z drugiej strony różnym ruchom kolektywistycznym na czele z najbardziej radykalnym w postaci nowej lewicy, neosocjalizmu, neomarksizmu. I ufam i bardzo mocno wierzę w mój naród, którego miłuję, że Polska po tych wszystkich tragediach swoich narodowych wybierze jednoznacznie opcję w sensie takim także politycznym, ale także intelektualnym i w sztuce, i w muzyce, wszędzie, na każdym polu naszej kultury, że opowiemy się, drodzy Państwo, jednoznacznie za najbardziej twórczym, genialnym, cudownym nurtem myślenia i w ogóle bytowości chrześcijańskiej.
Serdecznie Bóg zapłać, drodzy widzowie, drodzy słuchacze Radia Maryja. Bardzo dziękuję w imieniu Waszym, księdzu profesorowi, ale też Wam za tę uwagę. Polska na rozdrożu między chrześcijaństwem a liberalizmem. To były nie tylko rozmowy o filozofii, ale to były rozmowy o nas, o naszych wyborach. Wybierajmy zawsze po stronie Pana Boga. Dziękując, do zobaczenia o 21.40 na audycji Rozmowy Niedokończone już w Radiu Maryja.